Zapraszamy o tej porze na audycję Szukając Słowa Bożego. Będziemy chcieli wgłębić się w tajemnicę Słowa Bożego na najbliższą czwartą niedzielę Adwentu. Przypomnę, rok B, czwarta niedziela Adwentu, 21 dzień grudnia. I nasi goście dzisiaj, bo jest trzech tutaj w studiu naszych gości, ksiądz prowadzący, ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, a także wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Witamy bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Jest także diakon, ksiądz diakon Tomasz Pązik i brat kleryk, ksiądz, tak się nazywa, tak? Mówimy bracia, ksiądz kleryk Norbert Turczynowski, także alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I zaczynamy naszą audycję oczywiście od modlitwy do Ducha Świętego.
O tajemniczy płomieniu, źródło miłości i prawdy, pocieszycielu strapionych, przyjdź do nas, Duchu Najświętszy.
Ożywcza roso w znużeniu, ogniu wśród chłodu zwątpienia, jasne światło nadziei, przyjdź do nas, Duchu Najświętszy.
Niech Twoja łaska przeniknie umysł i serce człowiecze, gdy z całą mocą wołamy, przyjdź do nas, Duchu Najświętszy.
Niech będzie chwała na wieki, Ojcu, Synowi i Tobie, a Ty odpowiedz wezwaniu, przyjdź do nas, Duchu Najświętszy.
Mieszkaj we mnie, cały jestem Tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ciało moje jest świątynią Twoją. Składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. I każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały
z drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan: czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? A teraz przemówisz do sługi mojego Dawida. To mówi Pan zastępów: zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół. Dam Ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem Cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że Ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem. A jeżeli zawini, będę Go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki.
Przed nami jest już bardzo blisko uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wyczuwamy atmosferę świąt, które się zbliżają. Wspomnienie narodzin Jezusa w Betlejem jest bardzo ważne. Ono jawi się jako gwarancja Jego przyjścia w chwale. Pan przyjdzie w chwale, między innymi dlatego, że Bóg jest wiarygodny w swych obietnicach. Zapowiadał, że będzie Mesjasz, i to stało się w Betlejem. Pan powiedział, że przyjdzie na końcu czasów i to z pewnością się spełni. Mesjasz, Jezus Chrystus, objawi się w chwale. Ten, który przyszedł w ciele, uniżony, pokorny, przyjdzie w chwale jako żyjący na wieki, żyjący na zawsze w swoim królestwie. Jak zobaczymy jeszcze dzisiaj w Ewangelii, jest to Ewangelia mówiąca o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie. Ta Ewangelia jest opisem wydarzenia, które poprzedza przyjście Mesjasza w ludzkim ciele. To jest Ewangelia o Jego poczęciu, wcieleniu. Święty Atanazy w IV wieku ten moment opisze bardzo pięknie. Mówi, że to jest chwila wczłowieczenia Słowa Bożego. Słowo Boże przyjmuje ludzką naturę. Pan przychodzi w śmiertelnej ludzkiej naturze. To wszystko, co dzieje się w Nazarecie wokół Maryi, dzieje się jako dokładne wypełnienie Słowa Bożego, tego, które było głoszone od wieków, nieprzerwanie, przez królów, przez proroków, przez mężów Bożych. Słowo obietnicy, która ma się spełnić w osobie Mesjasza. To Słowo Boże się spełni, bo Bóg jest wiarygodny. On zawsze wypełnia to, co zapowiada. Bardzo dobrze ten aspekt Boga, który jest godny wiary, w którym można pokładać nadzieję, który nieprzerwanie działa w historii. Widać w czytaniu z drugiej księgi Samuela. Pan Bóg za sprawą czy ustami proroka Natana ogłasza Dawidowi obietnicę, która odnosi się do dynastii królewskiej. Słyszeliśmy te słowa. Tobie Pan zapowiedział, że Ci zbuduje dom, wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności, utwierdzę Jego królestwo. Tak więc Dawid, król Dawid, wielki król Izraela, otrzymuje obietnicę syna. Ale, co jest najciekawsze, właśnie w tym proroctwie, w tych słowach Natana, ojcem potomka Dawida ma być sam Bóg. To jest przedziwny syn. To wydarzenie, które ma miejsce gdzieś na przełomie XI-X wieku przed Chrystusem, bo wtedy właśnie żyje król Dawid, jest bardzo istotne, bardzo ważne w historii zbawienia, dlatego że w tych słowach proroka Natana jest zawarta najstarsza obietnica mesjańska. Mesjasz, czyli pomazaniec, człowiek namaszczony przez Boga jego duchem i ustanowiony jako władca i przewodnik ludu Bożego po drogach zbawienia. Jak już wspomniałem, król Dawid żyje na przełomie XI-X wieku, jest potężnym władcą, ustanowionym przez samego Boga. Dawid ma tego świadomość, że to Bóg go wybrał, że to Bóg go odnalazł. Znamy opowiadanie o powołaniu Dawida, o namaszczeniu Dawida. Dokonuje się to pośrodku scenerii pasterskiej. Bóg wydobywa Dawida pośród trzody, namaszcza go i posyła z misją do swojego ludu. Od samego początku, gdy tylko Dawid pojawia się na kartach Pisma Świętego, widać bardzo dokładnie właśnie ten fakt, ten moment, że to Bóg prowadzi Dawida. Dawid jest w rękach Bożych. Wszystko, co dzieje się w jego życiu, dzieje się za sprawą działania Boga. Bez Pana Boga Dawid by nic nie znaczył. Byłby prawdopodobnie zwykłym pasterzem. I Dawid to wszystko wie. On zna swoją relację z Bogiem. On wie, kim jest w oczach Boga, jak wiele otrzymał. Dlatego w pewnym momencie jego życia postanawia niejako odwdzięczyć się Bogu za to wszystko, co mu uczynił i co przez niego również czyni Izraelowi. I Dawid chce, postanawia zbudować Bogu świątynię. Z punktu widzenia ościennych kultur i religii, takie pragnienie jest niezwykle szlachetne. Wybudować świątynię dla bóstwa, dla pogańskiego bóstwa oznaczało ogromny szacunek ze strony ludzi dla władcy, nobilitację. Zatem wydawałoby się, że ten pomysł króla Dawida jest pomysłem, który może wzbudzać uznanie u innych. Dawid mógłby się chlubić tym swoim dziełem, ale ten sposób myślenia zupełnie nie mieści się w tych kategoriach, którymi kieruje się sam Bóg Dawida, Bóg Jahwe. Dlaczego? Bo Pan Bóg nie pozwala, żeby człowiek próbował w jakikolwiek sposób podporządkować go własnym planom, swoim planom, które są bardzo interesowne, bardzo egoistyczne często. Planom, które ostatecznie sprowadzają się do chęci wywierania presji na Bogu, podporządkowania go własnym celom. Z tego powodu, możemy powiedzieć w sposób obrazowy, plan króla Dawida jest już na początku przekreślony przez Boga. Ale to, co jest bardzo ciekawe w tekście biblijnym i co trzeba zauważyć, to fakt, że Pan Bóg działa wobec Dawida bardzo delikatnie. On nie gani Dawida za jego szczere chęci. On przywraca im właściwą perspektywę. Tak mówi ustami proroka: czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Tobie Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Zupełnie odwrotna perspektywa. To nie Dawid będzie chlubił się z tego powodu, że wybudował świątynię Bogu. To Bóg będzie nieustannie wskazywał Dawidowi, że on jest protagonistą zbawienia świętości. To ludzkie pragnienie Dawida to jest dobry pretekst do tego, żeby Pan Bóg mógł obwieścić, no wręcz w tamtych czasach zwłaszcza, rewolucyjny plan zbawczy. Oczywiście Dawid jeszcze tego nie rozumie, dlaczego Pan Bóg odrzuca to jego pragnienie, dlaczego chce działać inaczej. Ten rewolucyjny plan zbawczy Pana Boga to jest plan, który podkreśla jeden fakt, że Pan Bóg nie chce miejsca, w którym człowiek by próbował robić z nim interesy na zasadzie kupczenia ofiarami, zdobywania zasług przed Bogiem w świątyni z kamienia i złota. Pan Bóg działa inaczej. On usprawiedliwia, ułaskawia człowieka darmowo. I to ułaskawienie dokona się w świątyni zbudowanej przez samego Boga, w świątyni ciała potomka z rodu Dawida, Jezusa Chrystusa. To jest ten moment, który usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, jak Bóg kształtuje dom, który zapowiedział Dawidowi, świątynię, którą sam tworzy i w której dokona się prawdziwe pojednanie człowieka i jego uświęcenie. Obietnica mesjańska wypowiedziana 3000 lat temu była w swej istocie, jak widzimy, zapowiedzią najpiękniejszego prezentu, jaki ludzkość otrzyma od Boga, a mianowicie zapowiedzią tego, że to sam Bóg zajmie się zbawianiem człowieka. Sam Bóg zajmie się zbawianiem człowieka. I to dokona się w Mesjaszu, Jezusie Chrystusie, poprzez Jego misję. Warunkiem urzeczywistnienia się tej mocy zbawczej w człowieku będzie jego posłuszeństwo Mesjaszowi. Mesjaszowi, któremu Bóg przekaże, jak czytamy w różnych tekstach Nowego Testamentu, przekaże władzę nad całym stworzeniem. Innymi słowy, jeśli chcielibyśmy tę prawdę objaśnić, tym warunkiem urzeczywistnienia się mocy zbawczej w człowieku będzie wszczepienie się, udział w jedynej ofierze złożonej na Golgocie, w świątyni ciała Jezusa Chrystusa, świątyni zbudowanej tylko i wyłącznie przez Boga, bez udziału jakichkolwiek ludzkich możliwości. Znając dalszą historię życia króla Dawida opisaną w drugiej księdze Samuela, a zwłaszcza te ciemne karty jego grzesznej historii, grzech z Batrzebą, morderstwo męża Batrzeby, czyli Uriasza, później policzenie narodu wybranego Izraela, dostrzegamy w tej historii grzesznej Dawida, że obietnica potomka jest dana najpierw samemu Dawidowi. Król Dawid jako pierwszy będzie potrzebował takiego działania Boga, będzie potrzebował Mesjasza, który weźmie na siebie jego grzeszność i utopi konsekwencje grzechu. Tą konsekwencją jest śmierć człowieka w oceanie swego miłosierdzia. Patrząc na króla Dawida, na proroctwo mesjańskie, które król otrzymał poprzez proroka Natana, możemy zadawać sobie pytanie o to, czy my nie potrzebujemy takiej samej łaski. Czy czasami my nie oddaliliśmy się od tego planu Bożego, próbujemy kupczyć z Bogiem, stawiać Jemu swoje świątynie, liczyć na własne zasługi. Oddalamy się od obietnicy Mesjasza, nie chcemy Go przyjmować, chcemy budować własne plany, własne drogi. Czyżbyśmy nie potrzebowali tej samej łaski, usprawiedliwienia i zbawienia, jaką potrzebował Dawid i którą Bóg dał człowiekowi przez Maryję.
Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze. Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Słuchając fragmentu z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian, warto sobie uświadomić okoliczności, w których ten tekst powstaje. Święty Paweł pisze list do Rzymian gdzieś w okolicach 57-58 roku, a więc już w sytuacji, kiedy jest zaprawionym apostołem. Wprowadził misję, tworzył wspólnoty, utwierdzał je w wierze, ganił również, ale dopingował na różne sposoby. Ma za sobą bardzo bogatą działalność misyjną. Paweł pisze swój list do Rzymian z Koryntu. On od wielu lat doświadcza z całą mocą, na czym polega nowość Ewangelii. Ewangelii, która jest, i to jest niezwykle rewolucyjne w świecie Pawła, ona jest obwieszczeniem darmowej łaski, jaką Bóg bez względu na pochodzenie, status społeczny, na stan majątkowy, daje grzesznikom tę łaskę przez kanał, który można nazwać kanałem wiary w Jezusa Chrystusa. To jest coś rewolucyjnego w świecie Pawła, zwłaszcza w świecie greckim, ale też rzymskim, gdzie człowiek mógł zyskać łaskę od Boga, składając bóstwom ofiary. Tak samo w pewien sposób, w pewnej mierze swoją religijność przeżywali potomkowie Dawida, Żydzi, którzy składali ofiary w świątyni, bardzo mocno gani to w swych pismach prorok Jeremiasz, wskazując na to, że Bóg już nie chce ofiar ludu. On jest tym, który za darmo daje łaskę temu, kto jest posłuszny Jego słowu. To jest rewolucja Ewangelii. Bóg daje łaskę za darmo i oferuje ją każdemu. Na tę łaskę może otrzymać i przyjąć każdy. Już nie musi wysilać się na zbieranie pieniędzy, przyprowadzenie zwierząt na ofiarę. Nawet najbiedniejszy człowiek jest godny łaski Boga. Tak mówi Paweł. Jest godny, jeśli tylko uwierzy w Jezusa Chrystusa. Ale patrząc na postać apostoła Pawła, warto zadać sobie pytanie, jakiego Jezusa Paweł głosi. Bo kiedy czytamy listy Pawłowe, możemy zauważyć, że święty Paweł bardzo mało mówi o życiu Jezusa Chrystusa, chociażby w Nazarecie, nic nie mówi o jego dzieciństwie, nie wspomina jego cudów, przypowieści. Owszem, wzmiankuje fakt, że Jezus pochodził z rodu Dawida. Mówi o tym, że był w pełni człowiekiem i Bogiem. Przywołuje niektóre aspekty z nauczania Jezusa Chrystusa, chociażby te o Eucharystii, o małżeństwie. Ale apostoła przede wszystkim interesuje inny fakt z życia Jezusa, a mianowicie Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dlaczego tak jest? Bo krzyż w perspektywie zmartwychwstania jawi się świętemu Pawłowi jako norma życia, jako moc dająca wyzwolenie, zbawienie, jako siła, która może otworzyć człowieka na pojednanie. Paweł z całą premedytacją głosi Jezusa, tajemnicę Chrystusa, misterium Chrystusa, jak mówi o tym w listach. chociażby do Efezjan, do Kolosan, misterium Chrystusa, którego centrum stanowi wydarzenie ukrzyżowania, śmierci, zmartwychwstania Pana. To jest moment zwrotny w całej historii zbawienia. Dzisiejsze czytanie, które usłyszeliśmy przed chwilą, to jest krótka doksologia zakończenia listu do Rzymian. Doksologia, w której Paweł uwielbia Boga za to, że nieustannie utwierdza nas w wierze. Takie znaczenie ma czasownik, który pojawia się w tekście, sterizo, utwierdzać w wierze. To jest również misja Piotra, którą otrzymuje potem od Chrystusa, ma utwierdzać w wierze braci. Paweł uwielbia Boga, że On jest tym, który utwierdza w wierze kolejne pokolenia chrześcijan. Święty Paweł wielbi Boga za to, że ciągle stwarza ludziom możliwość słuchania Ewangelii. Że widząc ich niewierność, Paweł ma to doświadczenie, patrząc na wspólnoty, które rodził i które czasami odchodzą od Ewangelii. Patrząc na nie, uwielbia Boga za to, że Bóg nie przerywa przekazywania swojej łaski człowiekowi, który jest tak często niewierny. Bóg nieustannie umożliwia każdemu z nas słuchanie Ewangelii. Tą Ewangelią w rzeczy samej jest Jezus Chrystus. A więc Paweł wielbi Boga za to, że człowiek nieustannie może poznawać tajemnicę, misterium Jezusa Chrystusa. Za to, że nieustannie może przyjmować czy wchodzić w tę zbawczą pedagogię Boga. Na czym ona polega? Na usprawiedliwieniu z łaski. Bez względu na to, jakie uczynki zapisały w historii całą przeszłość człowieka. Ewangelia Pawła, Ewangelia, którą otrzymał od Boga i przekazuje innym, ta Ewangelia była zapowiadana już przed wiekami królowi Dawidowi. Później urzeczywistniła się, stała się obecna, widoczna, jawna, jak powie święty Paweł, w Jezusie Chrystusie. Warto się zastanowić w kontekście tego krótkiego czytania, zakończeniu listu do Rzymian świętego Pawła. Czy ja pozwalam się włączyć w to zbawcze działanie Boga wobec mnie? W działanie Boga, które dokonuje się w Jezusie Chrystusie, działanie usprawiedliwiające i zbawiające. Bóg daje mi to nieustannie, bez względu na to, w jakim stanie ja się znajduję. Bóg utwierdza każdego z nas w wierze bez ustanku.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
Słuchając Ewangelii o zwiastowaniu Maryi narodzin Jezusa, możemy zastanawiać się nad tym, jaki motyw przyświecał tym, którzy przed laty układali lekcjonarz mszalny. Także w ostatnią niedzielę Adwentu zaproponowali właśnie ten fragment, tę Ewangelię. Żeby to zrozumieć, warto przypomnieć sobie, jaki charakter ma Adwent. Sama nazwa tego okresu liturgicznego, który, jak wiemy, rozpoczyna rok liturgiczny, oznacza przyjście, adwentowe dni. Adwent to czas przeniknięty nadzieją oczekiwania na przyjście Boga. Patrząc z perspektywy całej długiej historii zbawienia, moglibyśmy ten czas przyrównać do momentu okresu, kiedy Mojżesz rozmawiał w Egipcie z Bogiem. To są wydarzenia opisane w Księdze Wyjścia. Ludzie, którym przewodził Mojżesz, przeżywali czas wielkiej próby. Ich los był w rękach Faraona. Ojcowie Kościoła będą widzieli w postaci Faraona symbol zła, szatana. W rzeczywistości właśnie taki Faraon dzierżył w dłoniach los biednych Hebrajczyków. Mojżesz wyczekiwał przyjścia Boga po co? Aby dokonało się przejście Żydów z egipskiego grobowca do krainy życia i szczęścia. To jest wielkie, symboliczne patrzenie na historię zbawienia. Oczekiwanie na przyjście Boga w mocy przed wiekami poprzedzało Paschę. A Pascha to czas klęski anioła, który musiał ustąpić na widok krwi baranka. Przegrał z krwią baranka, powiedzielibyśmy w sposób obrazowy. Ale Pascha to również moment wyjścia z domu niewoli. To moment przejścia bez szwanku po dnie otchłani śmierci, którą symbolizowało Morze Czerwone. Zanim jednak Hebrajczycy, którzy szli z dworu Faraona na pustynię, postawili swoje stopy na piaskach morskiego dna, najpierw musiała tam się objawić pośród nich moc Boga, który rozsunął kipiące wody Morza Czerwonego. Bóg przyszedł, aby dokonało się przejście ludzi ze śmierci do życia. Taki charakter ma przede wszystkim Adwent. Takie znaczenie ma ten czas, który rozpoczyna rok liturgiczny. Jest to wyczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa w mocy i chwale. Adwent to czas tęsknoty właśnie do tej chwili, kiedy ostatecznie objawią się owoce paschalnego zwycięstwa Syna Bożego, który 2000 lat temu postawił stopę na izraelskiej ziemi i podzielił w pełni ludzki los, aż do wejścia w otchłań śmierci. Ale Adwent to też wspomnienie innego momentu, innego wydarzenia, a mianowicie tej chwili, kiedy Pan przyszedł w ludzkim ciele. Jezus przyszedł na świat. Syn Boży przyszedł do świata, aby mogło dokonać się przejście do pełni życia tych, którzy uwierzyli i uwierzą w moc Jego krwi, krwi baranka, ludzi, którzy będą nieustannie przez wieki celebrować Paschę. Dzisiejsza Ewangelia o zwiastowaniu jest zapowiedzią zbawczej interwencji Boga. Tym, co charakteryzuje działanie Pana Boga, to fakt, że, jak widzieliśmy w tej scenie ewangelicznej, Pan Bóg nie wdziera się na siłę. On nie zmusza nikogo do przyjęcia Jego koncepcji zbawienia, do pójścia drogą wyznaczoną przez Niego. Pan Bóg, On jest przedziwny w swoim działaniu, bo Pan Bóg zaprasza człowieka, apeluje do wolności, do ludzkich pragnień. Pan Bóg chce, żeby człowiek sam zaufał, że słowo i obietnice Boga są godne wiary. Pan Bóg chce, żeby człowiek dał się tym słowom Jego, Jego obietnicom niejako posiąść, osłonić, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Właśnie z tego powodu na kilka dni przed uroczystością Narodzenia Pańskiego słuchamy Łukaszowego opowiadania o zwiastowaniu Maryi narodzin Jezusa. Maryja staje przed nami jako ideał ucznia, który przyjmuje z otwartym sercem przesłanie Ewangelii. Ucznia, który na to przesłanie odpowiada. Maryja, jak widzimy, jest pierwszą osobą, która słyszy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Ona ją przyjmuje i przez ten właśnie fakt, że pozwala dobrej nowinie o Jezusie wkorzenić się w jej serce, ona zespala całe swoje życie ze Słowem Bożym, ze Słowem obietnicy, daje się w pełni osłonić Słowu Bożemu, obietnicy Boga. Dzięki temu staje się pierwszym uczniem, który zaniesie Ewangelię do świata. Szukając jakiegoś innego odniesienia dla zrozumienia tej tajemnicy, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, trzeba nam zestawić Maryję z pierwszą niewiastą Ewą. Ewa usłyszała również Słowo Boże, ale, i to jest właśnie różnica, Ewa nie pozwoliła temu Słowu się poprowadzić. Pierwsza niewiasta nie może więc być, powiedzielibyśmy takim językiem trochę teologicznym, paradygmatem ucznia, wzorcem ucznia, ideałem ucznia. Tym bowiem, co charakteryzuje ucznia, dobrego ucznia, to jest to, że taki uczeń jest posłuszny nauczycielowi, mistrzowi. Ewa odrzuca Słowo Boga, odrzuca samego Boga. Skutkiem tego jest śmierć. Maryja przyjmuje Boga, w konsekwencji przyjmuje życie. Maryja jest pierwszą osobą, w której w całej pełni możemy zobaczyć, jakie konsekwencje przynosi przyjęcie Boga. Boga, który przychodzi w bardzo charakterystyczny sposób do człowieka, w bezbronnym słowie. Bóg przychodzi do człowieka w jakim celu? Aby człowieka przeprowadzić do życia. Tak się stało w przypadku Hebrajczyków. Słyszeliśmy o tym, opowiada o tych wydarzeniach Księga Wyjścia. Bóg przyszedł do człowieka, aby przeprowadzić go do życia. Tak samo stało się w przypadku Maryi, doskonałej uczennicy Pana, która, jak wiemy z dalszej historii, z ciałem i duszą została przeprowadzona przez Boga, przez krainę śmierci, przez Morze Czerwone, to ludzkie Morze Czerwone, do pełni życia, do ziemi obiecanej, ziemi opływającej w mleko i miód. Zwróćmy uwagę w kontekście dzisiejszej Ewangelii na kilka szczegółów w opisie zwiastowania, które pokazują nam drogę przemiany Maryi, młodej dziewczyny z Galilei, w uczennicę pańską. Już ten jeden szczegół warto zauważyć. Maryja pochodzi z Galilei. Galilea to był obszar, to był teren, którym pogardzali faryzeusze. Tam żyli pasterze, tam żyli celnicy. Celnicy byli oszustami. Pasterze, jak mówili faryzeusze, pachnieli trzodą. To nie był przyjemny zapach dla uczonych w piśmie. W Galilei nie mieszkały wyższe warstwy elity Izraela. Raczej unikano Galilei. I właśnie tam Bóg objawia siebie w tajemnicy zbawczej. Scena zwiastowania Maryi, jeśli czytamy dokładnie Ewangelię Łukasza, to zauważamy, że jest w bliskiej relacji ze zwiastowaniem narodzin Jana Chrzciciela. Jest podobny plan, podobny schemat. Święty Łukasz jest jednak bardzo dokładny i możemy zauważyć kilka znaczących różnic. Przede wszystkim zwiastowanie narodzin Jana Chrzciciela ma miejsce w jerozolimskiej świątyni, w przybytku Pana, a więc w środowisku starotestamentowego kapłaństwa. Jan Chrzciciel należy jeszcze właśnie do tego porządku. Tymczasem zwiastowanie narodzin Jezusa ma miejsce w Nazarecie, w Galilei, pośród tych, którzy należą do rodu króla Dawida. Te drobne szczegóły, które właśnie widzimy w tekście, one odsłaniają misję zapowiadanego Jezusa. Jego działalność będzie zainicjowana w Galilei, pośród ludu ubogiego. Często ludu, który nie ma własnych koncepcji na życie. Dlatego jest zdolny do przyjęcia Bożych planów. Człowiek ubogi to jest ktoś, kto może liczyć tylko na Boga. Człowiek bogaty może liczyć jeszcze na swoje zabezpieczenia, swoje bogactwa, swoje interesy, swoje koneksje społeczne. Jezus inicjuje swoją działalność pośród ubogich, ludzi wykluczonych. On jest tym, który spełni obietnice dane Dawidowi za pośrednictwem proroka Natana. Słyszeliśmy o tym w pierwszym czytaniu z drugiej księgi Samuela. I rzeczywiście Jezus będzie prawdziwym Mesjaszem, tym, który rozciągnie swoją władzę nad całym stworzeniem, od krańca do krańca, i poprowadzi to stworzenie jako potomek króla Dawida, jako pomazaniec do prawdziwego zwycięstwa. To zwycięstwo Jezusa jest bardzo pięknie wyrażone symbolicznie w Ewangelii Jana, kiedy Piłat sporządza, czy każe sporządzić napis na krzyżu Jezusa, tytuł jego winy w trzech językach, w języku łacińskim, greckim i hebrajskim. To były języki, które wyrażały wszystkie narody, czy zbierały w sobie, obejmowały sobą wszystkie narody ziemi w rozumieniu Żydów. Kolejny szczegół ważny w dzisiejszej Ewangelii, trzeba na niego spojrzeć, to natura wydarzeń, które mają miejsce w życiu Zachariasza, Elżbiety i Maryi. Ci pierwsi, widzimy to w Ewangelii Łukasza, oni modlą się o dar potomka. Gdyby Jan Chrzciciel jest owocem ich działań, ich zabiegów. Tymczasem w przypadku Maryi święty Łukasz w ogóle nie wspomina o tym, jakoby Maryja nagabywała, prosiła nieustannie Boga o to, żeby była matką Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Maryja nie podejmuje żadnej inicjatywy. W odróżnieniu właśnie od Zachariasza i Elżbiety. Maryja, jak mówi święty Łukasz, jest dziewicą. Co to znaczy? Ona nie zna współżycia małżeńskiego. Mówi do Gabriela, nie znam męża. To oznacza, nie ma we mnie żadnej mocy, by mogło we mnie począć się coś z Boga. Ja nic nie mam. Czy mogłabym zmusić Boga do działania? I z tego powodu to, co się ma wydarzyć w jej życiu, właśnie nie jest odpowiedzią na jakieś jej osobiste pragnienia. To jest owocem darmowej łaski Pana. To, co się dzieje w życiu Maryi, jest aktem boskiego działania w mocy Ducha Świętego. Maryja podejmuje zaproszenie do tego, by stać się, powiedzielibyśmy, areną jednego z najważniejszych wydarzeń w historii zbawienia. I w tym właśnie wyraża się ta natura Maryi jako doskonałej uczennicy, która z zaufaniem, bez własnych koncepcji, bez własnych pomysłów, pozwala się po prostu Bogu wciągnąć w bieg wydarzeń inspirowanych tylko i wyłącznie przez Niego. Punktem szczytowym dzisiejszej Ewangelii jest objawienie tożsamości Jezusa. On ma być nie byle kim, bo ma być synem Dawida, otrzyma tytuł Mesjasza. Maryja słyszy starotestamentową zapowiedź daną przed wiekami królowi Dawidowi, ale jednocześnie ma jeszcze przed oczami inne słowa archanioła Gabriela, który dopełnia ten obraz i ogłasza, że Jezus, syn Dawida, będzie w rzeczy samej Synem Bożym. Więc jako pierwsza Maryja słyszy Ewangelię o Jezusie, Mesjaszu i Synu Bożym. I co jest ważne, Maryja postanawia ją przyjąć. Tę Ewangelię, taką Ewangelię. Do tego momentu Jezusa nie było w ogóle w koncepcji życia Maryi. Ona zwyczajnie, jak słyszeliśmy, nie miała mocy dać życia komukolwiek, nie znała męża. Tym bardziej nie była w stanie sprawić, żeby zaistniało w niej jakiekolwiek życie Boże, w jakiejkolwiek postaci. W momencie zwiastowania Maryja pozwala właśnie na to, by sam Bóg sprawił w niej poczęcie słowa. Pomimo tego, niektórzy może pomyśleliby, że rola człowieka jest tak bardzo bierna, ale w Maryi widać jeszcze jeden aspekt, że Maryja pozwala, aby to słowo w nią wrosło i przez nią wrosło w historię świata. Maryja pozwala, to jest właśnie jej działanie, pozwala na to, żeby słowo, które się stało w jej życiu, które wciągnęło ją w swoją dynamikę, mogło wydać w świecie zbawienny owoc. Maryja jest, jak widzimy, przedstawiona w tej scenie zwiastowania jako pokorna uczennica, która nie dopuszcza do tego, by na ziemię upadło jakiekolwiek słowo pochodzące z ust Boga. I dzięki temu pozwala, aby w obliczu jej, jak widzimy, ludzkiej niemocy, objawiła się w niej moc Boga i dokonywała rzeczy niemożliwych. Maryja pozwala nie tylko Bogu przyjść, ale co więcej, wejść w jej życie, bo ufa, że tylko On może sprawić, by spełniły się również wobec niej wszystkie obietnice zbawcze. Bóg przychodzi, Maryja otwiera serce, pozwala Mu wejść, a Bóg przeprowadza ją z ciałem i duszą do prawdziwej ziemi obiecanej. Spełniają się obietnice dane przed wiekami Dawidowi, a później prorokom. Spróbujmy znaleźć jakiś wiodący motyw czytań, które przed chwilą usłyszeliśmy. Święty Augustyn, jeden z największych ojców Kościoła, wielki doktor teologii, powiedział, że Maryja poczęła przez wiarę i zrodziła przez wiarę, a nawet, że poczęła Chrystusa najpierw w sercu, a potem w ciele. Oczywiście nikt z nas nie jest w stanie naśladować Maryi w poczęciu i wydaniu Jezusa na świat fizycznie. To się już nie powtórzy, wcielenie Jezusa, Syna Bożego, tak jak to miało miejsce w przypadku Maryi. Możemy natomiast i powinniśmy naśladować Maryję w poczęciu i wydaniu Jezusa na świat duchowo, przez wiarę. A wierzyć, właśnie wierzyć oznacza poczynać, a więc dawać Słowu ciało, przeoblekać Słowo w ciało. Być uczniem Jezusa oznacza dawać ciało Jego Słowu, to znaczy sprawiać, by to, co kryje się w Słowie Bożym, stawało się widoczne w życiu. Zadajmy sobie pytanie w kontekście dzisiejszych czytań. Czy pozwalamy, by Słowo Boga poczęło się w nas każdego dnia i kształtowało naszą historię, by wpływało na nasze plany, koncepcje, pragnienia? Czy pozwalamy, by Bóg kształtował moją historię, tak jak to miało miejsce w przypadku króla Dawida, później w odniesieniu do Maryi? Czy u schyłku Adwentu pragnę, żeby Jezus przyszedł do mnie, dokonał rewolucji w moich ludzkich dziełach, często grzesznych, ograniczonych, i poprowadził mnie na drogę, która prowadzi wprost do domu Boga, do Jego Królestwa? Są z nami klerycy. Zawsze zachęcamy w tych audycjach Szukając Słowa Bożego radiosłuchaczy do dzielenia się Słowem. Zobaczmy, jakim echem odbija się Słowo w sercach tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Może diakon Tomasz.
Tak, wobec tego, co zostało tu powiedziane, chciałbym dodać to, co Pan też zrodził w moim sercu, gdy sam medytowałem to Słowo Boże. Chciałbym się skupić na tym fragmencie Ewangelii, który usłyszymy w niedzielę. I sam początek już jakoś tak mnie zafrapował, bo tak naprawdę nie wiemy, czym Maryja zajmowała się w momencie, gdy zwiastował jej anioł. Wiemy, że przebywała w domu, była przecież kobietą z krwi i kości, może zajmowała się jakimiś pracami domowymi, ale to wszystko, co mogła robić, wcale jej nie utrudniło tego, aby być otwartą na przyjście anioła, tak naprawdę na przyjście Słowa Bożego do niej. Bóg przychodzi również do mnie, do każdego z nas, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy mamy czas wolny, kiedy spotykamy się z innymi ludźmi. Przychodzi w każdym momencie naszego dnia i w każdym momencie chce do nas mówić, ale ja mogę go nie usłyszeć, jeśli nie jestem pod wpływem łaski. Maryja była dobrze usposobiona do tego spotkania z aniołem, bo jak sam anioł stwierdza o niej, że jest pełna łaski. A we mnie często stan łaski uświęcającej może nie być tak okazały. Mogę przez grzech lekki ten stan w sobie uśmiercać powoli, a poprzez grzech ciężki całkiem go w sobie zabić. To czyni mnie niezdolnym do owocnego dialogu ze Stwórcą, do owocnego zasłuchiwania się w Słowo. Więc jeśli nie chcę pozwolić, by chociaż jedno najmniejsze Słowo Boga kierowane do mnie upadło na ziemię, muszę zawalczyć o swoją kondycję duchową. I najczęstszą areną tej walki jest sakrament pokuty i pojednania, gdzie tak naprawdę walczę ja z moimi grzechami. A wtedy Jezus napełnia moją duszę łaską uświęcającą. I to właśnie czyni mnie zdolnym do słuchania Boga, Jego słowa w każdym czasie.
Jeszcze kleryk Norbert, jakie echo zostawia to słowo w twoim sercu?
Myślę, tutaj dla mnie najważniejsze jest, że Jezus przychodzi do mnie, także do ciebie słuchającego tej audycji, i mówi: daj mi w tobie zadziałać. Pozwól na to, żebym ja zadziałał w tobie. I też jest ważne, że człowiek dochodzi do takiego momentu, że staje przed murem i widzi, że już nie ma wyjścia. Widzi, że swoje jakieś koncepcje życia, swoje pomysły, swoje plany zawodzą albo są niewystarczalne, i wtedy kieruje swój wzrok na Jezusa i mówię: ty, Panie, działaj. Pozwalam tobie działać w moim sercu, w moim życiu, I wtedy Pan, kiedy widzi, kiedy słyszy to przyzwolenie na działanie we mnie, wtedy wchodzi z całą mocą także w Twoje serce i zaczyna dokonywać niesamowitych rzeczy. I też widzę na podstawie swojego życia, że za każdym razem, kiedy ja wybierałem swoją koncepcję życia, kiedy ja próbowałem swoimi siłami, pewnie Ty też masz jakieś swoje takie próby rozwiązywania problemów po swojemu. Tak Tobie się to wydaje. To widzę, że za każdym razem to nie wychodziło. Nie zdawało rezultatu. A za każdym razem, kiedy mówiłem, Panie, to Ty zadziałał. To Ty zadziałaj, przyjdź i to Ty rozwiąż tą sytuację. Ty wejdź w moje życie i Ty działaj w swojej mocy. To wtedy dokonywały się rzeczywiście cuda. I na polu ucztokowym, kiedy ewangelizowałem wraz z ewangelizatorami na przystanku Jezus, i w seminarium, i na parafii, i wśród znajomych, wśród rodziny. Za każdym razem tak było. Ja mówiłem dla siebie nie, a mówiłem Jezusowi tak, i wtedy dokonywały się rzeczy niesamowite. Czyli patrzę na Jezusa, zapominam o sobie. Patrzę na Jezusa i mówię, Ty, Panie Jezu, działaj. Zapomnieć o sobie, wpatrywać się w Jezusa, całkowita wolność od siebie samego, całkowite zanurzenie się w Bogu, całkowite oddanie się Bogu.
I chcemy już zaprosić naszych słuchaczy, tak, do rozmów na temat Słowa Bożego na czwartą niedzielę Adwentu. Audycja Szukając Słowa Bożego. Nasz gość, ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i są też diakon Tomasz Pązik, kleryk Norbert Turczynowski, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. I rozmawiamy, zapraszamy naszych słuchaczy do rozmowy 655-2355, 655-2356, 655-2333, 655-2366.
Mario, czemu pobladłaś? Byś można, jak inna żadna. Nad królem, a nazwą go Emanuel. Nie troszczę, Mario, Lija, dzieciątko święte powiesz. Świątkiem wybłyśnie gwiazda Betlejem, radować wszyscy się będą, muzyką chwalić kolędą, bić będą niskie pokłony przed Twoim jednorodzonym, jednorodzonym.
I odbieramy telefony, mamy pierwszy, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Bardzo dziękuję za każde dobre słowo, a jeszcze chcę podkreślić, że bardzo szczególnie dziękuję klerykowi Robertowi, który powiedział, że całkowita rezygnacja z samego siebie. Wydaje mi się, że to jest chyba klucz do... no do w ogóle do postępowania drogą wiary. I w ogóle to całe życie chrześcijanina realizuje się w obszarze wiary. I teraz jeśli wiary, no to wiadomo, że Bożemu Słowu. A jedno z tych słów to jest słowo beze mnie nic uczynić nie możecie. I teraz to, co ksiądz mówił, że Bóg chce nas uwolnić od składania takich ofiar, żeby tam powiedzmy i ten Dawid nie budował tej świątyni, gdzie można by jakieś transakcje ludzkie z Bogiem załatwiać, bo jest to tak, że transakcja, nazwijmy tym słowem tutaj powiedzmy w cudzysłowie, którą Bóg prowadzi z człowiekiem, jest całkowitym zaprzeczeniem logiki świata. Bo uświadamia nam Bóg, że nic nie jest moje, nic. Nic nie jest nasze. I na przykład przy rozmowach mistycznych z świętą Faustyną, kiedy ona mówi, nie wiem, co ci Panie mogę ofiarować. Jezus jej powiedział wyraźnie, że swoją własnością jest tylko twoja nędza. No i uświadomienie sobie właśnie tego faktu jest najlepszym punktem wyjścia, bo w ten czas człowiek wie, że w każdym momencie swojego życia jest zależny od Boga. To tyle, jeśli chodzi o ustosunkowanie się właśnie do tych takich, powiedzmy, wzniosłych treści. Natomiast mam jedno pytanie, bo padło takie słowo, że obietnica, którą otrzymał Dawid, jest najstarszą obietnicą mesjańską. I pytam się, dlaczego, skoro w Księdze Rodzaju, w Protoewangelii jest już to powiedziane, że wprowadzam nieprzyjaźń między niewiastą a tobą, między potomstwo jej a potomstwo twoje. I w komentarzu, to jest Biblia Tysiąclecia, jest powiedziane, że jest tu mowa o Mesjaszu i o jego matce. I na tym zakończę. Jeśli mogę poprosić o odpowiedź, bardzo proszę.
Dziękuję, panie Pawle. Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję szczególnie za to dzielenie się słowem. Właśnie go ono dotyka. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie, bardzo trafne, nie pamiętam, czy powiedziałem, czy to było najstarsze, czy jedno z najstarszych obietnic mesjańskich, bo nie jest najstarsze. Oczywiście wyłączamy tutaj spory egzegetów. Protoewangelia z Księgi Rodzaju uważamy, że jest najstarszą zapowiedzią przyjścia Mesjasza. Natomiast istnieje taka kategoria w teologii, w której mówi się o mesjanizmie królewskim. I w tej linii właśnie to proroctwo Natana jest najstarszą zapowiedzią Mesjasza o prerogatywach królewskich. Ale raczej trzymamy się w tej chronologii no właśnie takiego biegu wydarzeń, że pierwszą obietnicą potomka dziewicy, niewiasty, który zmiażdży szatana, to jest ta obietnica z Księgi Rodzaju, później kolejne inne, między innymi właśnie ta dana Dawidowi przez proroka Natana.
A brat Norbert jeszcze coś dopowie? Bo pan Paweł tak...
Jeżeli chodzi o właśnie tą logikę Ewangelii, która jest obecna właśnie tutaj i wybrzmiała, to też jaką człowiek powinien przyjąć jeszcze dodatkowo postawę. Człowiek jest, może jedynie przyjąć działanie Pana Boga, jakby ze swej strony jego siła ustaje. I dlatego naszym zadaniem jest to właśnie przyjęcie. Przyjęcie logiki obietnicy, przyjęcie działania Boga.
Mhm. Właśnie, bo to często ksiądz doktor na pewno jako biblista wie to dobrze, bo my po ludzku chcemy tak nakładać pod nasze klisze takie ludzkie na relacje przed Panem Bogiem. W Biblii ktoś mi to kiedyś uzmysłowił, zawsze człowiek słucha Boga. Jego nakazów, jego zakazów, jego woli. Nie ma dialogu takiego, prawda, że dyskutuje człowiek z Panem Bogiem, nie wiem, spiera się, kłóci. To my może mamy ludzkie takie nasze relacje, przenosimy. Natomiast tu zawsze Bóg jest ponad wszystkim. Jest ponad pojęciami, które nam do głowy przychodzą i zawsze no, jest po prostu nieskończony, wszechmogący i człowiek jest naprawdę, tak jak tutaj brat Klerek dobrze powiedział, i najmocniej przemawia wtedy, kiedy czujemy bezsiłę naszą, prawda? Ludzką.
No, jeśli będziemy patrzyli na czasy Starego Testamentu, to dwa jak gdyby elementy warto mieć przed oczami. Pierwsze to najważniejsze przykazanie. Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Święty Benedykt z Nursi, opierając niejako regułę w tym duchu pierwszego przykazania, pierwsze słowo reguły to jest słowo słuchaj, ostatnie a dojdziesz do królestwa. Właśnie. Słuchaj, a dojdziesz. A drugi element to jest, my trwamy w przymierzu z Bogiem. Wzorcem, prototypem niejako tego przymierza jest przymierze Abrahama z człowiekiem. I to jest przymierze jednostronne. Bóg daje, Abraham ma tylko przyjąć.
Właśnie. Nie ma dyskusji, nie ma jakiegoś jak my jako ludzie to robimy, prawda? Że stawiamy sobie warunki, ultimatum. Nie. Po prostu słuchamy Boga, wypełniamy Jego wolę. Niektórzy no, chcieliby tak stworzyć takiego Pana Boga, z którym się dyskutuje, pertraktuje, prawda, paktuje. Nie, Bóg jest ponad tym wszystkim. Właśnie jeden człowiek zadał sobie trud i nie znalazł słowa dialog w Piśmie Świętym całym. Nie ma takiego słowa.
Tak, tak. Jest słuchanie.
Słuchanie.
To jest nasza natura świetnie. Ucznia.
Tak. No to cóż, kolejne telefony, bo czas nam upływa. Bardzo prosimy Radio Maria.
Czy jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie. Jak, i kto i skąd jeszcze mówi?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica dzwoniła z Warszawy. Chciałbym pozdrowić ojca prowadzącego i szanownych gości.
Witamy.
Tutaj jeden z gości kleryków zauważył taką rzecz, że nie wiemy w jakim, czym zajmowała się Matka Boża w momencie, w którym wstąpił na nią anioł. I to jest ciekawe, bardzo ciekawe spostrzeżenie, ale myślę, że w tym kontekście też ciekawe jest spostrzeżenie delikatności Pana Boga, który tak zadziałał poprzez swojego anioła, wysyłając go do Maryi. I że jakby Pan Bóg, stawiając Matkę Bożą w tak trudnym, stawiając jej tak niesamowicie trudne zadanie, nie pozostawił jakby niedopowiedzeń. To znaczy tutaj mamy w Ewangelii, że jakby nie kończy się, słowa anioła nie kończą się, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, kropka. I wtedy Maryja, która zapytała się, jak to się stanie, skoro nie zna męża, czyli no, pojawiło się ta wątpliwość, ponieważ no, nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca, prawda? I tutaj wiemy, że dalej anioł mówi, a to również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości, ta, która jest niepłodna. Uznawana była za niepłodną i dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego. I dzięki temu właśnie Matka Boża jest tym bardziej umocniona w swojej w Słowie Bożym. I wiemy, że później Matka Boża odwiedza swoją krewną Elżbietę i te słowa się potwierdzają i znowu widzimy to prowadzenie Pana Boga, który prowadzi Maryję właśnie przez te kolejne etapy tego wielkiego dzieła, które...
Czyli rozumiemy aspekt prowadzenia Maryi, Matki Bożej.
Tak, do tego. I na tym myślę, że chciałbym skończyć.
Panie Janie, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego.
Dziękuję. Szczęść Boże, Panie Janie. Pozdrawiamy. Brat Norbert.
W odpowiedzi na to, co brat Jan powiedział, na tym też polega właśnie nawrócenie człowieka, że człowiek właśnie staje przed rzeczywistością, że to nie on ma dokonać nawrócenia, albo to nie on ma dokonać samozbawienia, tylko właśnie cała ta tajemnica na tym polega, że my mamy przyjąć dar, bezinteresowny dar zbawienia. I zobaczmy, Maryja przyjęła orędzie, przyjęła Jezusa Chrystusa, przyjęła Boga i zobaczmy, co się dokonało w jej życiu. I tak samo jest z nami. Każde nawrócenie na tym polega. Stajesz w perspektywie, że nie masz siły, chcesz się nawrócić, ale nie zrobisz tego własnymi siłami, więc wołasz do mocy w swojej niemocy i ta moc ciebie nawraca. Nie ty sam siebie, tylko ta moc ciebie nawraca.
A co robiła Matka Boża? Ja sobie przypominam, widziałem dwa takie rysunki. Jeden, czy takie, no, jak jest ołtarz, dawne ołtarze kościelne, to są takie wypełnienia pod spodem, nie? Żeby nie było przestrzeni. W jednym z kościołów, pamiętam, widziałem, że Matka Boża klęczała pięknie. Okno było otwarte i ten anioł tak jakoś wlatywał. A gdzieś widziałem, że Matka Boża haftowała, wyszywała coś na tym. No tak jak kobiety, prawda? Jakiś tam obrus czy chustę. I tak właśnie mi się wydaje, że chyba bliższe jest to ta praca, ta codzienna Matki Bożej, nie? Że pewnie to był taki moment zwykły, codzienny i nagle w to wchodzi Pan Bóg, zsyła swojego anioła. Wiem, że brat tutaj diakon dopowie.
Tak. No, sprawa jest niezwykle ciekawa, bo w tradycji chciano jakoś ukazać, że Matka Boża prowadziła bardzo żywą relację z Bogiem, dlatego w pieśniach przeznaczonych na ten okres Adwentu, w jednej z pieśni z XVI wieku już jest taki tekst, że Maryja na ten czas psał też czytała, czyli co ma ukazywać, że Maryja jako Żydówka modliła się psalmami jak po prostu każdy pobożny tamtych czasów. Również Roman Brandstetter w Jezusie z Nazaretu, opisując to zwiastowanie idzie jakby za tą tradycją i ukazuje Maryję jako młodą dziewczynkę, która gdzieś modli się właśnie przy pracy, ale właśnie tak jak mnie Pan Bóg jakoś dał taką łaskę, że ja w tym wszystkim widzę Maryję jako kobietę z krwi i kości, która jest taką prawdziwą przyszłą matką, która zajmuje się zwykłymi rzeczami i jest czuła na Pana Boga.
Tak to wygląda. Podsumowujemy już audycję, czyli takie ostatnie słowa.
Ale jeszcze może pozdrowienia. Dopowiem, bo ja bardzo wiem, proszę, co Maryja robiła.
Proszę bardzo.
Dlatego, że bibliści wiedzą wszystko.
Tak.
Maryja czuwała, po prostu czuwała. To jest... dlatego słuchamy tę Ewangelię w tę niedzielę. To jest Adwent, czas czuwania. Mhm. Święty Paweł potem powie, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. To znaczy właśnie, w każdej chwili bądźcie gotowi na przyjęcie Boga, który się objawia. Pan Jezus mówi w Ewangelii, módlcie się nieustannie, w każdej chwili. To znaczy czuwajcie. Maryja po prostu czuwała. Niezależnie od tego, czy haftowała jakieś gobeliny, wyszywała, tak. Czy modliła się psalmami. To było czuwanie człowieka, tego wewnętrznego człowieka Maryi.
Czyli tego życzymy czuwania i czytania Słowa Bożego. Tutaj patrzę, rzuciłem okiem, zawsze tak przeglądam. Te Biblie naszych gości są takie właśnie sfatygowane, czyli są czytane. To jest piękna rzecz. Ja pamiętam swojego profesora, księdza profesora Michała Bednarza, który ma u nas takie felietony. Słuchajcie, on w czasie wykładów mówił nagle coś tam, jakieś było pytanie i potrafiłby coś pisać długopisem czy ołówkiem w Piśmie Świętym. Tak bardzo na żywo, od razu, żeby coś mu nie umknęło. I wiem, że to Pismo Święte było takie jego z tymi dopiskami, a to było żywe, to było coś takie, do dzisiaj mam ten obraz, on to słowo po prostu ciągle aktualizował, tak jakby jakiś program komputerowy, prawda? I tego życzymy słuchaczom, żeby te Pisma Święte były po prostu aż takie, prawda, żółte od czytania, od przekładania kartek. Kogo pozdrawiamy, bo to jest przywilej gości naszych. Bracia klerycy na pewno mają tutaj całą listę. Prosimy.
Tak jest, przede wszystkim naszym braci, seminarzystów z Seminarium Duchownego w Legnicy, nasze parafie, rodziny, przyjaciół, znajomych.
Rektora seminarium pozdrawiam.
Rektora, tak jest.
Dziękuję bardzo.
Tak, brat diakon już niedługo, kapłaństwo.
Tak, dlatego proszę w sposób szczególny może o modlitwę za 5 naszych braci diakonów z seminarium i właśnie dziękuję też tym wszystkim, którzy tak nas wspierają swoją modlitwą na drodze ku kapłaństwu.
Tak jest. Na pewno dużo macie takich orędowników wśród znajomych, rodzin i ksiądz rektor jeszcze.
Przede wszystkim wszystkich naszych słuchaczy, którzy w każdy piątek czuwają, żeby żadne słowo, które tutaj jest interpretowane, nie spadło bezowocnie na ziemię. Wszystkich, którzy czuwają w czasie Adwentu. Chcę też pozdrowić wszystkich, którzy prowadzą nas przez ten Adwent. Księży tutaj też posługujących w Radiu Maryja.
Dzieło biblijne całe.
Dzieło biblijne. No i oczywiście wszystkich w naszej diecezji legnickiej, począwszy od księży biskupów, poprzez alumnów, siostry zakonne i do wszystkich ludzi, którzy oczekują na przyjście Pana.
Pozdrawiamy i żegnamy się. Nasi goście, ksiądz dr Piotr Kot, diakon Tomasz Pązik, kleryk brat Norbert Turczynowski z Seminarium Wyższego w Legnicy. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Zapłać, szczęść Boże. Szczęść Boże.
Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała, a że stałem się równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe dnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wszystkie upadną. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru. Już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną.